Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W piątek w Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt przywódców państw Unii Europejskiej. Polskę na obradach reprezentował premier Mateusz Morawiecki.
Drugiego dnia szczytu głównym tematem były ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Polski premier był pytany po obradach, czy na szczycie był ktoś, kto bronił propozycji fińskiej prezydencji zakładającej obniżenie całkowitej kwoty wydatków w unijnym budżecie.
Mateusz Morawiecki przekazał, że z propozycji była niezadowolona większość krajów, w tym Polska. Premier podkreślił, że nasz kraj chce, by ten budżet był sprawiedliwy.
Sukcesem szczytu jest wypracowanie porozumienia między Londynem a Brukselą w sprawie Brexitu. Na szczycie rozmawiano też na temat rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich.
Podczas obrad nie udało się jednak osiągnąć jednomyślności co do zgody na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, mimo że większość państw była za. Premier Morawiecki brak zgody w tej sprawie odbiera za kryzys w pojmowaniu europejskości.
Kilka państw najbogatszych zresztą wstrzymuje te negocjacje, do których zresztą Unia Europejska się wcześniej zobowiązała. Jesteśmy tutaj w martwym punkcie i możemy liczyć tylko na to, że w rozmowach kuluarowych i poprzez naszą dyplomację będziemy w stanie przyczynić się do tego, żeby jednak przed szczytem Rady Europejskiej w Chorwacji w maju przyszłego roku doszło do podjęcia decyzji w zakresie Bałkanów Zachodnich. To pokazuje jednocześnie też, że jest pewien kryzys w rozumieniu europejskości. Podkreślamy, jak ważne ze strategicznego punktu widzenia jest poszerzenie, jest rozszerzenie i Polska, opowiadając się za bezpieczeństwem naszych zewnętrznych granic, mocno kładzie nacisk na geograficzne dopełnienie niejako Europy.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował też, że w piątek podczas prezentacji priorytetów dla Unii Europejskiej zadał przewodniczącej elekt Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen 4 pytania.
Szef polskiego rządu zapytał ją o politykę klimatyczną, lukę VAT w Unii Europejskiej, ograniczanie rajów podatkowych i swobodę świadczenia usług.
To kolejny duży sukces polskiej dyplomacji, mówi wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, komentując wybór Polski do Rady Praw Człowieka ONZ.
Polska została wybrana do Rady w czwartek. Będzie w niej zasiadać przez 2 lata od 1 stycznia 2020 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało w tajnym głosowaniu także 13 innych nowych członków Rady.
Rada Praw Człowieka odpowiada za promowanie i ochronę praw człowieka na całym świecie. Jest organem działającym w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Tworzy ją 47 państw, których przedstawiciele pracują przez cały rok w biurze ONZ w Genewie.
Wybór Polski do Rady Praw Człowieka ONZ to efekt skutecznych zabiegów polskich dyplomatów, mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.
Obecność Polski w Radzie Praw Człowieka, wybranie Polski do Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych to jest kolejny ogromny sukces naszej dyplomacji. Ogromne podziękowania dla wszystkich polskich dyplomatów, którzy lobbowali w różnych krajach za tą kandydaturą w krajach akredytacji. Bez ich działań tego sukcesu by nie było. Zwracam uwagę, że miały być z polskiej grupy, w cudzysłowie, wybrane 2 kraje, a kandydowały 3, więc wymagało wybranie Polski do Rady Praw Człowieka zabiegów i zakończyły się one po raz kolejny sukcesem.
Polityk zaznacza, że to kolejny sukces naszego kraju na forum ONZ. 1 stycznia ubiegłego roku rozpoczęła się 2-letnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.
W stolicy zakończyło się ostatnie posiedzenie Senatu 9. kadencji. W piątek senatorowie przyjęli m.in. nowelę kodeksu karnego. Przepisy zakładają kary do 5 lat więzienia za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci.
Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
W środę przepisy przyjął Sejm. Autorem nowelizacji kodeksu karnego jest resort sprawiedliwości. Według szacunkowych ocen w Polsce może dochodzić rocznie nawet do 2000 przypadków handlu dziećmi przy około 3000 legalnych adopcji. Projekt zakłada, że kary będą ponosiły nie tylko osoby zajmujące się organizowaniem adopcji dla osiągnięcia korzyści majątkowej, ale także osoby mające władzę rodzicielską nad dzieckiem oraz te, które je nielegalnie adoptują. Kara za to ma wynieść od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Karany będzie także sam zamiar nielegalnego legalnej adopcji. O wadze projektu mówił w Senacie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
To jest niezwykle ważny projekt. Od 4 lat staramy się zmieniać tak prawo, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa w kontekście dobra dziecka, dobra dzieci, chronienia dobra dzieci. Wszystkie nasze projekty temu służyły, ale to jest w moim przekonaniu jedna z najważniejszych ustaw, bo to jest ustawa, która dotyka zjawiska, które w żadnym razie nie powinno mieć miejsca w XXI wieku. Nigdy nie powinno mieć miejsca. Rozmawiamy o zjawisku, które dotyczy, szanowni państwo, sprzedaży dzieci, czy też kupowaniu dzieci, nawet za pośrednictwem stron internetowych. Całe strony powstały na ten temat.
Nowelę uchwalono z poprawkami. Zakładają one dodanie do przepisów obowiązku pouczeń przez sądy stron spraw o przysposobienie dziecka o zagrożeniu odpowiedzialności karnej w razie działania takiego uczestnika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Teraz projekt trafi do prezydenta. Nowelizacja miałaby wejść w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Dzięki wprowadzeniu korytarzy życia i jazdy na suwak poprawi się bezpieczeństwo na polskich drogach, mówił w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Obowiązek tworzenia tzw. korytarza życia i jazdy na suwak wprowadza nowela prawa o ruchu drogowym, która w piątek bez poprawek została przyjęta przez Senat.
O celach nowych regulacji mówił na konferencji prasowej minister Andrzej Adamczyk.
Wprowadzając te przepisy, chcemy, aby każdy z kierowców miał świadomość tego, że zdrowie i życie poszkodowanych często zależy od jego zachowania. Często zależy od tego, czy umożliwi ten kierowca przejazd samochodów ratunkowych, czy też nie. Jazda na suwak z kolei to rozwiązanie równie często i od dawna postulowane. Daje tą szansę i możliwość w miejscach zwężenia jezdni, zmniejszenia ilości, redukcji ilości pasów do płynnego przejścia z kilku pasów na ich zmniejszoną ilość.
Znowelizowane prawo o ruchu drogowym wprowadzające do przepisów tzw. korytarz życia i jazdy na suwak ma wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia.
Celem nowych rozwiązań jest zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych oraz zmniejszenie zatorów drogowych i poprawa bezpieczeństwa w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu.
12 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i Senatu, poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Wskazał, że termin jest naturalny i oczywisty, ponieważ pierwsze posiedzenie Sejmu minionej kadencji miało miejsce 12 listopada i trwa do 11 listopada bieżącego roku.
Błażej Spychalski poinformował też, że prezydent na marszałka seniora Senatu na pewno powoła Barbarę Borys-Damięcką, natomiast jeśli chodzi o marszałka seniora Sejmu, obstawia, że będzie nim poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska.
Wykonawca przekopu przez Mierzeję Wiślaną jest już na placu budowy. Oficjalnie teren polsko-belgijskiemu konsorcjum przekazał dziś Urząd Morski w Gdyni.
Wykonawca pracuje teraz nad harmonogramem prac budowlanych i dokumentami kontraktowymi wymaganymi przed rozpoczęciem robót.
Teren prac zostanie zabezpieczony z zachowaniem ciągłości komunikacji drogowej, poinformował rzecznik Urzędu Morskiego.
Inwestycja jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem, powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski.
Po podpisaniu tego przekazania placu budowy, tak jak wspominaliśmy podczas podpisywania umowy, ta inwestycja będzie na początku miała charakter zbudowania zaplecza, czyli krótko mówiąc przyczółków, nabrzeży, które będą umożliwiały przetransportowanie masy towarowej, sprzętu, wyposażenia na potrzeby budowy kanału drogą wodną.
Po tym wykonane zostaną budowle hydrotechniczne. Na końcu zbudowana zostanie sztuczna wyspa o ponad 100-hektarowej powierzchni, która będzie służyła faunie i florze. Wyspa będzie siedliskiem w ramach ochrony środowiska.
Według resortu gospodarki morskiej budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się lekcja RP pod tytułem Duchowni Niezłomni. Rozpoczął ją prezydencki minister Wojciech Kolarski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że kapłani niezłomni to duchowi liderzy, którzy stali się bohaterami polskiej wolności.
Minister wskazywał, że takie lekcje jak ta organizowana w Pałacu Prezydenckim mają nam uświadamiać historię, wartości, o których musimy pamiętać.
Piątkowa jest szczególna, bo ma też za zadanie oddać cześć wyjątkowym postaciom, powiedział prezydencki minister Wojciech Kolarski.
Możemy sobie uświadomić, że w historii Rzeczpospolitej był taki czas, w którym właśnie kapłani byli liderami, liderami wspólnoty, którzy działali w imieniu tej wspólnoty, która nie była wspólnotą wolną, która była pozbawiana niepodległego państwa. To jest taki dzień, w którym patrzymy na historię ostatnich kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu lat i przypominamy sobie te wielkie postacie polskiej historii od księdza Zygmunta Szczęsnego Felińskiego aż po tych niezłomnych kapłanów czasów Solidarności, aż do czasów, kiedy prowadził swoją działalność duszpasterską tutaj na Żoliborzu ksiądz już błogosławiony, ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Lekcja RP pod tytułem Duchowni Niezłomni poprzedziła przypadający w sobotę Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, ustanowiony w ubiegłym roku przez polski Sejm.
W sobotę przypada też 35. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zaprzecza doniesieniom o kontynuacji walk na północnym wschodzie Syrii.
Tymczasem światowe agencje, Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka i kurdyjscy bojownicy podali, że w piątek w okolicach miasta Ras al-Ain, mimo zawieszenia broni, słychać było strzały. Syryjskie siły demokratyczne, milicja, której trzon stanowią Kurdowie, oskarżyły wojska tureckie o kontynuowanie ostrzału.
Podczas walk trwających od ogłoszenia wstrzymania tureckiej ofensywy na Syrię miało zginąć co najmniej 7 cywilów, a 21 osób zostało rannych.
Sytuację na Bliskim Wschodzie komentuje dr Tomasz Słupik, politolog.
Amerykanie się wycofują, powodują chaos, no, można tutaj użyć wręcz takiego mocnego słowa, jakby no, zostawiają na lodzie, czy wręcz zdradzają swojego dotychczasowego sojusznika. Turcja robi ofensywy, wiadomo z jakimi skutkami, z ofiarami śmiertelnymi, z bardzo setkami, właściwie już tysięcy uchodźców i cierpiącą ludnością cywilną. No i wkracza też oczywiście Asad, czy wkracza Asad i Rosja, oczywiście na część tego terytorium, więc no, na razie jest niebagatelny chaos, czy niebagatelne zamieszanie i gdyby tak pytać, wygrał, przegrał, to wydaje mi się, że jednak w tej całej układance znowuż jakby punkty notuje właśnie prezydent Syrii Assad i Rosja.
W czwartek Turcja uzgodniła ze Stanami Zjednoczonymi, że na 5 dni wstrzyma ofensywę w północno-wschodniej Syrii, aby pozwolić wycofać się siłom dowodzonym przez Kurdów.
Turecki prezydent oświadczył, że doniesienia o nieprzestrzeganiu porozumienia to dezinformacja. Powiedział też, że turecka ofensywa na północnym wschodzie Syrii zostanie wznowiona we wtorek wieczorem, jeśli do tego czasu siły Kurdów syryjskich nie wycofają się z tego regionu.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.